Wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
52 protesty przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęły do Sądu Najwyższego do wczoraj. Większość dotyczy nieprawidłowości w liczeniu głosów w komisjach. Pana zdaniem to jest znak, że trzeba coś zmodyfikować przy liczeniu głosów, czy nie? Absolutnie nie ma się czym martwić.
Panie redaktorze, na taką skalę, na takie duże wybory, 13 okręgów, 52 skargi, to moim zdaniem jest to margines i jak najbardziej trzeba to przeanalizować i sprawdzić.
5 protestów z Lubuskiego i Zachodniopomorskiego, czyli z naszego okręgu.
No właśnie, patrząc na dwa duże, no jedno duże, drugie średnie województwo, tylko 5 protestów. Moim zdaniem to jest margines, ale wiadomo, każde takie zgłoszenie należy zweryfikować, sprawdzić.
W pana ocenie zaczęła się już kampania do wyborów jesiennych? No, używając terminologii sportowej, uczestnicy są już w biegu, czy jeszcze w blokach startowych?
Znaczy, mi się wydaje, że są w biegu i to jest normalne, bo mamy naprawdę mało czasu od jednych wyborów do kolejnych. Tylko mam taką cichą nadzieję, że jednak ten okres wakacyjny pozwoli ludziom, wyborcom wypocząć troszeczkę od polityki i trochę politycy odstąpią od robienia kampanii w okresie wypoczywania Polaków.
Koalicje odegrają pierwszoplanowe role jesienią?
To zauważyliśmy już w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rzeczywiście koalicje mają większe możliwości, większe przełożenie później na te ostateczne wyniki. I moim zdaniem rzeczywiście dojdzie do sytuacji, że będą tworzone koalicje.
A pytanie, ile ich będzie, dwie czy więcej?
Ja tak sobie przeanalizowałem i patrząc z obserwacji, to tutaj myślę, że mogą być trzy takie dosyć większe koalicje.
Ja też sobie przeanalizowałem, bo ugrupowania skupione wokół Platformy, Koalicja Zjednoczonej Prawicy, bo rozumiem, że zwycięskiego składu się nie zmienia, Koalicja dla Polski, czyli PSL i jeszcze nie wiemy kto, i prawdopodobnie Konfederacja i być może blok ugrupowań lewicowych, ale bez SLD. Tak według mnie to będzie.
Czyli pan wyliczył 5.
Ja wyliczyłem 5.
No tak, jest to duże prawdopodobieństwo. Rzeczywiście PSL no w tych wyborach był ugrupowaniem najbardziej dotknięty no, klęską, no bo jednak nie ma co ukrywać. Liczyli zdecydowanie na większe wsparcie wyborców. Zawiedli ich, no bo no złą stronę obrali, złą koalicję wybrali.
Właśnie PSL zapowiedział powołanie swojego bloku koalicyjnego. W pana ocenie blefuje, czy ludowcy czują się tak mocni?
Znaczy, to może być tak. Na początek rzeczywiście oni mogą chcieć stworzyć, bo to też i wizerunkowo troszeczkę inaczej będzie wyglądało PSL. Tylko, że mi się wydaje, że tutaj mogą być trudności i ostatecznie PSL przełoży się do ugrupowania, z którym startował do Parlamentu Europejskiego, czyli do Platformy Obywatelskiej się przyklei.
Czy to oznacza, że w Polsce mamy do czynienia z konsolidacją partii politycznych, które programowo są sobie bliskie?
No tak jest. No to zauważyliśmy już przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. I jeżeli rzeczywiście te mniejsze ugrupowania chcą mieć wpływ na rządzenie, chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w państwie, to dla nich jedynym rozwiązaniem będzie tworzenie właśnie koalicji partyjnych.
No, skoro już rozmawiamy o wyborach jesiennych, to muszę spojrzeć na sondaż. Jest najnowszy Ibris, który także na naszej stronie można odnaleźć. I tutaj na pytanie, na kogo by sondażowo słuchacze oddali wyborcy swój głos, to głos w wyborach do Sejmu. 41,5% badanych odpowiedziało, że na Zjednoczoną Prawicę, Prawo i Sprawiedliwość, a 38,2% na Zjednoczoną Opozycję. Czyli PiS wygrałoby z całą Zjednoczoną Opozycją.
No to panie redaktorze, daje pewien obraz. PiS, Zjednoczona Prawica rządzi już czwarty rok. Widać efekty tego rządzenia. Polakom żyje się lepiej. To, że są te głośne hasła, które koalicja próbuje atakować rządzący obóz, to te ataki wynikają z tego, że oni nie mają w ogóle pomysłu na to, jak rządzić państwem i w ogóle jakby mogli zarządzać, gdyby rzeczywiście otrzymali władzę. Brak pomysłu powoduje ten wielki krzyk i tą histerię.
UKIS, Konfederacja, Partia Razem, to wszystko, te wszystkie ugrupowania pod progiem, no i ponad 10% wyborców nie zdecydowało się jeszcze, na kogo oddać swój głos, czyli jest jeszcze o kogo zabiegać.
Jest o co zabiegać i dobrze by było, żeby również Kukiz wszedł do parlamentu naszego. Z tego względu, że no, ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej jak jest troszeczkę różnorodność, niech będą 3-4 nawet ugrupowania w parlamencie. To powoduje, że więcej pomysłów jest, więcej jest możliwości do tego, żeby tworzyć lepsze prawo i bardziej przyjazne dla obywateli.
Czy w pana ocenie sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na podniesienie płacy minimalnej?
Panie redaktorze, to patrząc na kondycję, jak najbardziej pozwala na to, żeby zwiększyć tą płacę minimalną. My już od dawna, Polacy od dawna oczekują tego, żeby w końcu mogli żyć godnie. I to jest główne hasło Zjednoczonej Prawicy, PiS-u, tak żeby Polacy odczuli, że żyją w państwie, które dba o nich i działa w interesie obywateli.
Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wynosiło 2450 zł, a stawka godzinowa 16 zł. Wzrost o 200 zł nam się szykuje.
Tak, panie redaktorze, i to jest pytanie tylko, czy to jest dużo, czy to jest wystarczająco? Bo patrząc z perspektywy życia codziennego, no to rzeczywiście, cofając się wstecz, jak jeszcze rządziła Platforma Obywatelska i PSL, no ta płaca minimalna nie pozwalała ludziom żyć z miesiąca na miesiąc. Także ta perspektywa zwiększenia tej stawki powoduje, że ludziom się lepiej żyje.
Ale zdaje pan sobie sprawę, że mało który pracodawca płaci minimalną stawkę, więc no, podwyżkę może odczuć stosunkowo mało Polaków.
To nie jest tak do końca, panie redaktorze, bo ja spotkałem się właśnie z osobami, które jak najbardziej cieszą się z racji tego, że ta płaca minimalna wzrasta, a to, co pan przytoczył, to tylko świadczy o tym, że pracodawcy jednak doceniają również swoich pracowników i nie tylko opierają się na tej minimalnej, ale dają również większe wynagrodzenie. To tylko powinno cieszyć, ale ta minimalna rzeczywiście ona powinna być na takim wyższym poziomie, żeby ludziom żyło się godnie. Zwłaszcza tym, którzy zarabiają zawsze tą stawkę minimalną.
Na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustawy reformującej kodeks karny. Kary będą surowsze, no, między innymi maksymalnie 30 lat pozbawienia wolności i przedawnienie nastąpi po 40 latach. Surowsze kary będą też dla pedofilii. W pana ocenie zaostrzenie kar skutecznie odstraszy przestępców?
Nie jestem pewny, czy odstraszy. Znaczy, statystyki pokazują, że odstrasza, bo jeszcze cofniemy się wcześniej, jak zrządziło PiS, to zaostrzenie kar przez ministra Ziobry spowodowało, że jednak statystycznie te przestępstwa malały. Ale drugą stroną medalu jest to, że to jest elementarna sprawiedliwość, że osoby, które dokonują przestępstwa, muszą być właściwie ukarane. Musi to być kara taka, która rzeczywiście będzie dla nich dotkliwa, a nie w zawieszeniu, czy tylko
no. Pamięta pan, co powiedziała opozycja podczas prac sejmowych nad ustawą, że pod przykrywką zaostrzenia kar wprowadza się przepisy karne wprowadzające nas do grona państwa represyjnych, wręcz policyjnych.
Nie no, koalicja czy Platforma Obywatelska, oni by rzeczywiście chcieli, żeby wszędzie wprowadzać liberalizm, ale to nie jest elementarna sprawiedliwość. Sprawiedliwość musi być, bo szczególnie ofiary, osoby, które są narażone przez przestępców, wręcz domagają się tej sprawiedliwości. I tutaj ze Zjednoczonej Prawicy mogą liczyć na to, że ta sprawiedliwość będzie wymierzona.
Dziękuję, to tyle. Leszek Gajda, wiceprezes lubuskich struktur Porozumienia.
Dziękuję panu, gościem. Dziękuję państwu, życzę miłego dnia.